Dzień dobry Państwu, kłaniam się, Damian Hajduk. Dzisiaj w studiu akademickiego Radia Intex gościmy pana Sebastiana Ciemnaczowskiego.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry panie Sebastianie. Pan Sebastian jest obecnie radnym województwa, radnym sejmiku województwa lubuskiego, członkiem Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa, a w przeszłości pełnił również funkcję m.in. burmistrza miasta Kargowa, jak również był wicemarszałkiem województwa lubuskiego odpowiedzialnym za transport.
Wszystko się zgadza.
Nic nie pominąłem?
Trochę tam pan pominął, jeszcze kilka funkcji w międzyczasie, ale to nie jest takie istotne w tej chwili.
Natomiast funkcją istotną obecnie jest również funkcja doradcy prezydenta miasta Zielona Góra, którą pan sprawuje od lipca tego roku. Chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać z panem na temat transportu w mieście, ale nie tylko w mieście Zielona Góra, ale w czymś, co się nazywa aglomeracją zielonogórską, albo, co zaraz przejdziemy do tematu związanego z aktami prawnymi, z ustawą, obszaru metropolitalnego. Ja pozwolę sobie kilka słów wprowadzenia do tematu. Otóż w ostatnim czasie została uchwalona przez parlament tak zwana ustawa o związkach metropolitalnych. Związek metropolitalny zgodnie z ustawą jest zrzeszeniem jednostek samorządu terytorialnego. Ja będę bardzo skrótowo mówił, bo oczywiście ta ustawa ma wiele paragrafów, które są położone wokół miasta będącego bądź to siedzibą sejmiku, bądź to siedzibą wojewody, czyli krótko mówiąc miasta wojewódzkiego, które są spójne pod względem przestrzennym i posiadają związki funkcjonalne w strefie zamieszkałej przez co najmniej 500 tysięcy mieszkańców. Taki związek powołuje się zgodnie z ustawą na mocy rozporządzenia Rady Ministrów, czyli rządu. Musi się zgodzić na to co najmniej 70% miast i gmin leżących w obszarze tego związku metropolitalnego i co najmniej 50% powiatów. Takie są wymogi formalne i funkcjonalne tej ustawy. No, mowa o więziach społecznych, gospodarczych, kulturowych, to jest oczywiste. Natomiast co w zamian spełnienie tych warunków daje, tak? Przede wszystkim uporządkowanie w zakresie ładu przestrzennego. Taki związek metropolitalny będzie mógł kształtować ład przestrzenny poprzez studium metropolitalne. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, i tu przechodzimy już do tematu czysto transportowego, będzie organizował publiczny transport zbiorowy na obszarze związku i będzie, tutaj ustawa daje takie miękkie uprawnienie do ustalania przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku, czyli tych najważniejszych. To są takie główne uprawnienia w rozumieniu oczywiście zagadnienia związanego z transportem. Natomiast no jeszcze pytanie, tak, które sobie często zadają samorządowcy. A za co to zrobić? No tutaj ustawodawca to przewidział. Gminy będą wnosiły składki własne w wysokości 4% dochodów z podatku od osób fizycznych, czyli tak zwanego PIT-u, a do tego minister finansów, czyli władza centralna...
O 5%.
Władza centralna wniesie 5% z PIT-u, które normalnie wpływa do budżetu państwa, tak? Czyli zostaje przeniesione do centrali, a tutaj zostanie to udostępnione w postaci dochodu Związku Metropolitalnego. Tyle tytułem wprowadzenia. Teraz
no tak,
pan Sebastian.
Można by wprowadzać pewnie parę godzin do tej ustawy, bo prace trwały bardzo długo, a temat bardzo istotny. No jest jakby także konsekwencją prac nad też ważnym dokumentem, czyli nad Krajową Polityką Miejską. Co jest konsekwencją jakby oczekiwań Unii Europejskiej i jej polityki spójności, a więc celowego wydatkowania środków europejskich. Także w tym, co pewnie pana najbardziej interesuje, czyli w tym jednym z wycinków tej ustawy, o której mówimy, czyli tej polityki transportowej, która jest też elementem tego kształtowania ładu przestrzennego. Najważniejsze cele. No oczywiście, mówiąc prostym językiem, żeby nie wprowadzić tutaj galimatiasu, tu chodzi o to, żeby między poszczególnymi uczestnikami tak zwanego życia miejskiego wprowadzić w miarę zrównoważony rozwój. Wiadomo, że ten transport dzisiaj jest bardzo istotnym elementem, no bo wszyscy się przemieszczamy albo do pracy, albo do szkoły, albo poza w tym przypadku stolicę takiego obszaru metropolitarnego, którym przecież z definicji Zielona Góra, tą definicję Zielona Góra spełnia. I celem tej ustawy jest porządek, uporządkowanie tej sytuacji, możliwości zdobycia na środków na zbudowanie tego takiego modelowego ładu przestrzennego, w tym ładu transportowego. I tyle w teorii. Najgorsza jest zawsze i najtrudniejsza jest praktyka. Tutaj ustawodawca wskazuje środki finansowe, one absolutnie jakby pokrywają wyłącznie tą instytucję, która powstaje, natomiast nie zadania, które trzeba realizować poprzez tą instytucję. A te zadania jakby będą pewnie realizowane w głównej mierze, przynajmniej w tej perspektywie finansowej, poprzez, co już jest normą, poprzez środki europejskie. Mówiliśmy tu o polityce spójności. I to się dzieje w tej chwili. Także tutaj u nas w Zielonej Górze. Zresztą powstała kilka lat temu. Miałem okazję uczestniczyć i podpisać akt jakby erekcyjny aglomeracji, tak zwana aglomeracja zielonogórska. Oczywiście ona troszeczkę powstała w innym momencie. Nie było jeze tej ustawy, ale jakby przewidywała to, co się może zdarzyć. Wzorowaliśmy się wówczas troszeczkę na tym, co się dzieje w aglomeracji wrocławskiej. Chcieliśmy ten potencjał związany z tym obszarem wykorzystać, lepiej sięgać po środki Unii, lepiej ten transport tutaj rozwijać. Wydaje mi się, że w tej chwili ta aglomeracja, która wówczas powstała, wymaga mocnego zmodyfikowania.
Delikatnie mówiąc,
tak jest, dokładnie. Może powinna zmienić w ogóle formułę. Natomiast jakieś tam pewne, co też ważne, pewne kroki zostały podjęte, żeby wyjść naprzeciw tym dużym środkom zewnętrznym, które mają trafić na te obszary, o których mówimy. I w Zielonej Górze, a także w tym obszarze wokół zielonogórskim dużo się w tym zakresie dzieje. I to nie tylko dotyczy władz miasta, ale także władz województwa, władz krajowych. Powstaje infrastruktura ta transportowa ogólnopolska. Mhm. Jest to droga szybkiego ruchu, są to autostrady, które zostały skończone po naszej stronie lub są kończone, jeżeli mówimy o 18. W pobliżu jest przecież lotnisko, którego koszty utrzymania, rozwoju partycypuje i województwo, i miasto. Przed nami w Zielonej Górze duże wyzwanie związane z transportem publicznym, zorganizowanym transportem publicznym i tak dalej. Można by wymieniać ścieżki rowerowe. To jest masa związana ze sobą przedsięwzięć.
Jasne. A teraz, bo wspomniał Pan też o dokumencie Krajowej Polityki Miejskiej. Za chwilę do niego przejdziemy. Mhm. Natomiast pozostając jeszcze przy ustawie o związkach metropolitalnych, może wyjaśnimy słuchaczom pokrótce, bo w tej chwili mamy coś takiego jak miejski obszar funkcjonalny miast wojewódzkich. Jest tych miejskich obszarów funkcjonalnych 17, bo w województwie kujawsko-pomorskim jest wspólny dla Bydgoszczy i Torunia. U nas jest odrębny i całe szczęście dla Zielonej Góry i Gorzowa, co też się udało w toku konsultacji społecznych, że tak powiem, kolokwialnie wywalczyć. No i teraz nastaje nowy porządek, można powiedzieć. Jak on się ma do porządku już istniejącego? Pana zdaniem, jako praktyka samorządności.
No po co w ogóle trzeba od początku, jakby wyjść od początku? Po co powstała, skąd się wzięła ta ustawa? Pomysłodawcy, nie tylko tutaj w Polsce, ale głównie w Unii Europejskiej, doszli do wniosku, że jeżeli 70% zdarzeń wszelakich, gospodarczych, kulturalnych i tak dalej, dzieje się w obszarach miejskich, bo mieszka tam ponad 60% społeczności, to należy te miasta z tym i ich najbliższym otoczeniem w jakiś sposób zintegrować i uporządkować te wszystkie procesy. My jakby od tego założenia tutaj twórcy tych dokumentów dokumentów wyszli. No ale dobra, no to jest jakby założenie i co dalej? Dalej poszły różne dokumenty, przygotowane dokumenty, ale także konkretne działania, o których już pan tutaj wspomniał. Czyli między innymi powstały te słynne MOFy, a w ramach nich taki instrument jak ZIT-y, czyli Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, które są jakby dedykowane ściśle dla tych obszarów. Także nikt inny oprócz tego obszaru, czyli nasz w tym przypadku Zielone Góry i miast i gmin wokół Zielonej Góry nie może tak naprawdę skorzystać, jest ułatwiona ścieżka. Te ZIT-y zostały wcześniej wynegocjowane. Co to zmienia? To zmienia to, że w sposób właśnie bardziej uporządkowany, dedykowany ściśle dla danej charakterystyki miasta i jego obszaru wokół, te środki są dystrybuowane w sposób no jakby z góry wynegocjowany, tak? Że nie dzieje się to bezpośrednio w takim stricte znanym, tak zwanym przede wszystkim konkursie unijnym ośrodki, które są dedykowane na te inwestycje lub inne działania miękkie. Założenia ma to lepiej rozwinąć te obszary, tak? Spowodować tą wartość tak zwaną synergii dodaną, z której wynika, że 2 plus 2 nie zawsze daje 4, ale także 5, tak? Czyli mamy coś dostać ponad to. Czy tak będzie? No to zobaczymy oczywiście w praktyce. W teorii wszystko to wygląda dobrze, a praktyka oczywiście i efekty nam pokażą, jak to zostało wykonane.
Czy możemy tak w uproszczeniu dużym powiedzieć, że związek metropolitalny to jest pojęcie szersze przestrzennie niż miejski obszar funkcjonalny miasta?
Na pewno tak. Na pewno tak, chociażby ogranicza to, czy definiuje to ta liczba, którą tutaj pan wymienił, czyli te 500 000 mieszkańców. A ZIT-y, czy te MOFy w tym przypadku oczywiście są mniejsze. I to też jest o tyle skomplikowane, że przecież jednak te obszary powinny być w jakiś sposób ze sobą powiązane, podobne. Mówimy już o tej przestrzeni aglomeracyjnej. I to nie jest takie proste. Trzeba te związki znaleźć, umieć je udokumentować, umieć je uzasadnić i dopiero na tej podstawie jakby wyjść z inicjatywą utworzenia takiego obszaru, no bo trzeba te wartości dodane wskazywać. On jest większy, zdecydowanie większy. Jego celem jest, oprócz tego, co powiedzieliśmy, no i tej synergii, i lepszej efektywności, po prostu oszczędność także środków finansowych, którymi dystrybuujemy czy zarządzamy w ramach samorządów. Trzeba pamiętać, że gminy są małe. To nie jest, większość gmin województwa lubuskiego to są gminy małe. Nawet miasta wojewódzkie w skali kraju są jednymi z mniejszych, więc tutaj zarządzanie tymi środkami jest szczególnie istotne, czyli efektywność ich wydatkowania. A tych środków jest coraz mniej, bo większość gmin, kończąc wątek, wydaje je na wkłady własne do projektów unijnych.
Można by teraz przejść do takiego pytania bardzo istotnego moim zdaniem, czyli co przeciętna gmina z jednej strony, czy jednostka samorządu terytorialnego, a z drugiej strony, co będą z tego mieli mieszkańcy przyszłego, obecnie aglomeracja przyszłego, miejmy nadzieję, Związku Metropolitalnego. Ale o tym opowiemy sobie już po utworze muzycznym.